Słuchacie EduGadek, polskiego podcastu edukacyjnego skierowanego do nauczycieli, dyrektorów instytucji edukacyjnych, edukatorów oraz wszelkich osób zainteresowanych nowymi trendami w edukacji. Co dwa tygodnie zapraszamy do naszego wirtualnego studia najlepszych, naszych zdaniem, i najbardziej inspirujących nauczycieli, którzy dzielą się z Wami pomysłami na prowadzenie lekcji, swoim podejściem do ucznia, dobrą energią i praktycznymi rozwiązaniami, które niekiedy możecie wcielić w życie już na drugi dzień po wysłuchaniu naszego podcastu. Unikamy narzekactwa i polityki, bez względu na to, czy słuchacie EduGadek w drodze do pracy, podczas biegania, prasowania czy przy porannej kawie. Chcemy, aby te pół godziny spędzone z nami i naszym gościem było dla Was źródłem pozytywnej siły do pracy w kolejnych dniach. A jeśli się Wam spodoba, podzielcie się linkiem do tego odcinka ze znajomymi, żeby ten przekaz szedł dalej w świat i żebyśmy mogli wspólnie zmieniać polskie szkoły.
Ja powiedziałem dobra, ty powiedziałeś posłuchaj w tym samym czasie.
Tym odszukaj w tym sposobie ekspresji tego dziecka to...
Edukatki.
To dygresja edukacyjna.
Wchodzi się na herbatę.
Jakieś ćwiczenie, grę.
To ja im coś opowiadam i rysuję.
Współpracę w grupach różnowiekowych.
Edukatki.
Ty powiedziałeś posłuchaj, czy ja powiedziałem posłuchaj?
Mogę zapytać faceta o największą, moim zdaniem, bzdurę świata.
EduGadki, polski podcast edukacyjny. Marcin Zalud-Tarnowski,
Jacek Staniszewski z Warszawy.
Dzień dobry, cześć. W nowym roku 2019, proszę Państwa, jesteśmy pełni takiego, jak to się nazywa, animuszu, ponieważ...
Wigoru.
Ognieśliśmy wielki sukces. Państwo nam dali mnóstwo wigoru, dlatego że nasz ostatni odcinek, ten ze starego 2018 roku, był wielkim, wielkim sukcesem.
Tadam!
Tadam, bardzo dużo słuchania. Słuchaliście nas Państwo, wymienialiście i share'owaliście i w ogóle chcemy, żeby tak było dalej. Jesteśmy...
No chodzi... No, tylko przerwałem ci. Chodzi oczywiście o nasz odcinek SmackDown, w którym 25 osób zaproponowało swoje ulubione narzędzia, metody, pomysły. I wiesz, co ci muszę powiedzieć? Ja zawsze mówiłem o tym, że oryginalnym pomysłodawcą był Chris Nessie, ale najciekawsze jest to, że ja usłyszałem nazwę, usłyszałem pomysł, ale ja nigdy nie odsłuchałem, jak wygląda ten odcinek SmackDown u niego. I ja to zrobiłem tydzień temu dopiero i muszę ci powiedzieć, że nasz odcinek, jak dla mnie, jest lepszy niż oryginał.
No i bardzo dobrze, To już w takim razie będę spał spokojnie. Jesteśmy lepsi niż oryginał. Proszę Państwa, zaczynamy 2019 rok z nowym animuszem. Dzisiaj naszym gościem będzie Asia Panasewicz, ale którą znacie zresztą ze SmackDown, ponieważ ona wystąpiła w ostatnim odcinku.
Tak, mówiła o Scratchu.
Natomiast zanim to zrobimy, to powiemy, że od 2019 roku wprowadzimy dwa nowe elementy naszego podcastu.
Tak, w 2019 roku to pewnie Chrobry mógłby wprowadzać coś tam, nie wiem, jakiś nowy element gospodarki uprawowej na polach.
Trafiłeś w króla. Dobrze.
Tak? Wow, tak. To jest nieźle. Po 20... Nie...
Dobrze.
No dobra, ale powiedziałem Chrobry.
Tak. Będziemy tak. Więc w tej pierwszej części, którą nazywamy roboczo intro, czyli tej, której teraz jesteśmy, za chwilę usłyszą Państwo taki fragmencik, który nazwaliśmy Szanujmy Wspomnienia, i będziemy w nim przypominali stare odcinki naszych rozmów.
Dlatego, ale nie całe,
dosłownie minutkę albo nawet mniej, ponieważ jest z nami dzisiaj, od dzisiaj mnóstwo nowych słuchaczy, to dzięki właśnie temu SmackDownowi pomyśleliśmy sobie, że dzięki temu odświeżymy sobie te wypowiedzi, które przecież też świetne są. A w outro co będzie, Marcin?
A w outro będzie skrzynka z narzędziami i znowu na fali tego SmackDownu pomyśleliśmy, że to jest coś, co ludzie lubią, żeby im polecać rzeczy, które mogą na drugi dzień praktycznie odpalić w klasie i wykorzystać. W związku z tym w każdym nowym odcinku co dwa tygodnie będziemy prosili naszych słuchaczy żeby polecili jakieś narzędzie i żeby zrobili to już troszeczkę więcej dłużej, czasu damy im ze 2-3 minuty i żeby osoba, która korzysta na co dzień z tego narzędzia, realnie w praktyce, mogła opowiedzieć, do czego korzysta, jak się to przydaje, jakie są zalety, jakie są wady, jakie są pomysły na wykorzystanie. Więc skrzynka z narzędziami i szanujmy wspomnienia są dla nas noworocznymi postanowieniami. Wow.
Podobno 2 stycznia jest Międzynarodowym Dniem Zapominania o Noworocznych Postanowieniach.
No to my jesteśmy już po 2 stycznia, więc możemy już tworzyć nowe postanowienia, więc mamy nowe postanowienia. Hurra!
No dobrze, to szanujmy wspomnienia.
Posiadanie jakiegoś alternatywnego środowiska, czy jakiejś przestrzeni, pracy, pasji, to jest po prostu zdrowe dla nauczyciela, ale też jest zdrowe dla uczniów chyba, bo mam takie poczucie, poparte też jakimiś różnymi badaniami takich innowatorów społecznych, czy członków Ashoki, że jednak kiedy się obracamy i przebywamy ciągle wśród podobnych ludzi sobie, czy na przykład wśród rady pedagogicznej, to jednak też nasze poglądy, nie wiem, pomysły, no, jednak się zamykają w tej pewnej grupie.
I teraz, proszę Państwa, żeby już nie dalej nie przeciągać struny, bo nasze odcinki się trochę wydłużą, od razu zaprosimy Państwa na rozmowę z Asią Apanasewicz. Nie będziemy jej teraz przedstawiać, bo to już faktycznie czasu mało, więc cały opis znajdą Państwo na naszej stronie. Zresztą Asia się fajnie przedstawi. Marcin, zapowiedz. Ale tak króciutko.
Asia Apanasewicz, MacGyver i Adam Słodowy polskiej edukacji w jednym.
Zawsze zmoknie i potem zrobi się z błotem. Nie ma takiego śniegu, który by nie stopniał.
To jest mądrość, tak? To jest mądrość ponadczasowa, muszę ci powiedzieć.
Bardzo proszę. Zacznijmy od tego, Asiu, że zwykle podejmiemy próbę, żebyś się nam przedstawiła. Gdybyś mogła powiedzieć, jakbyśmy mieli ci kiedyś, albo ktoś miałby ci, nie, tak jak powiem, ktoś miałby ci wybudować pomnik, to pewnie nie będziesz chciała nam...
Epitafium na grobku, jakbyś chciała sobie napisać, to co byś napisała? Świetnie, tak.
To właśnie, co byś sobie tak napisała? Że co? Że mamy, pamiętamy cię za co?
Kiedyś usłyszałam takie zdanie o sobie, że jestem Adamem Słodowym polskiej edukacji i trochę to chyba pasuje, bo można powiedzieć, że trochę, a właściwie bardzo, jakby zajmuje mnie takie makerskie podejście do tego, co robię i takie dłubanie i majsterkowanie to jest chyba mój taki żywioł, który nakręca wszelkie moje pomysły i to, co robię, więc...
Ale co, naprawiasz krzesła w szkole, w klasie? Czy to tak nie dosłownie Adam Słodowy?
Nie. Bardziej idzie to w stronę wytwarzania różnych pomocy edukacyjnych, ze śmieci na przykład, czyli...
To taki MacGyver, ja bym powiedział bardziej.
Trochę
chyba.
Też, może, właśnie, ze sznurka helikopter. Wiecie co, to jest tak, że u mnie wszystko się przydaje. U mnie nie ma odpadów, nie ma śmieci i czasem nawet dzieciaki już śmieją się i troszeczkę z ironią pytają, mamo, czy wyrzucić pudełko po soku, czy może jednak ci się przyda, a jak czegoś brakuje w domu i ktoś pyta, gdzie to jest, to wszyscy odpowiadają, mama na pewno wyniosła do szkoły, więc to trochę właśnie jest tak, że we wszystkim można znaleźć gdzieś tam jakby drugie życie i zrobić z tego jakiś użytek z papieru, oczywiście wiadomo, ale z rolek po papierze toaletowym, z jakichś pudełek, z jakichś patyczków i tak dalej, można zrobić naprawdę bardzo fajne rzeczy, więc myślę, że tutaj taki przydomek makerski się bardzo mocno zgadzał, jeżeli chodzi o moją osobę.
A gdybyś miała się przedstawiać słuchaczom naszym, którzy zakładamy, że na przykład nie słyszeli o tobie?
Więc jestem nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej z kilkunastoletnim stażem. Pracuję w zasadzie od września w nowej szkole, ponieważ do czerwca pracowałam w małej szkole w Koninie Żagańskim, a teraz pracuję w Chrząstawie Wielkiej pod Wrocławiem. I to jest moja nowa przygoda edukacyjna, ponieważ to są dwie różne szkoły. Oprócz tego, że jestem nauczycielką, jestem również trenerką w programie Mistrzowie Kodowania, gdzie szkolimy, uczymy nauczycieli, jak wdrażać programowanie, ale również pracujemy z dzieciakami, które uczymy programowania. Jestem też super belferką, jestem też autorką blogów oraz autorką scenariuszy. No i to może na razie tyle.
A rok temu niemal wydałaś, w sumie prawie że równy rok temu, wydałaś książkę Zrób to sama, dydaktyczne pomoce niemal z niczego. Czyli jesteś też autorką książki, tak?
Tak, tak. Niedawno też wyszła taka publikacja, która ukazała się w ramach programu projektu Zaprogramuj przyszłość, dotycząca Makey. I to jest takie najnowsze moje dziecko, w którym...
Co to jest Makey, bo ja nie wiem.
Makey to jest cudowne narzędzie, które pozwala działać na różne sposoby, między innymi, a właściwie w szczególności steamowe, o których ostatnio dużo słychać.
Co to jest steam?
Okej, no dobra, to zacznę od początku. Makey to jest układ taki mechatroniczny, w zasadzie to jest taka płytka mała.
Co to jest układ mechatroniczny?
Chłopaki, zadajecie strasznie trudne pytania. Słuchajcie,
nie, to...
dobra, to jest... Wiecie co, ja dzieciaki...
Moja pani profesor, szefowa moja, jeszcze niedawno mówiła, wytłumacz mi to jak krowie na rowie. Ja to muszę wiedzieć. Co to jest Makey?
Dobra.
Który jest steamowy. No już tam z mechatroniką to sobie w Wikipedii znajdę, ale pani mi tutaj to wytłumaczy.
No dobra, więc ja dzieciakom mówię tak, słuchajcie, Makey to taka klawiatura komputera, do której w zasadzie i tą klawiaturą może być wszystko, co przewodzi prąd. To znaczy, jest to zwykła, prosta płytka, która ma kilka układów, do której można podłączyć kilka kabli. To wszystko podłączamy do komputera. Na końcu tych kabli zaczynamy od bananów na przykład, albo w ogóle jakichkolwiek innych owoców, które tam podłączamy. Podłączamy kabel, który jest uziemieniem po to, żeby zamknąć obwód, a zaczynam od tego z dzieciakami, że pokazuję im, dlaczego żarówka świeci. To znaczy musimy ją podłączyć do baterii w odpowiedni sposób, musimy zamknąć ten obwód i ona wtedy świeci.
To i pamiętam.
Na tej samej
dobra,
zasadzie
żarówka,
działa Makey. No właśnie. I teraz Makey działa na bardzo podobnej zasadzie. Musimy po prostu zamknąć obwód, żeby ten prąd z komputera przepłynął przez Makey i żeby wyzwolił jakąś reakcję. I dlaczego to jest steamowe? Bo możemy sobie na przykład zbudować, co możemy zbudować...
Nie, stop. Nie dlaczego to jest steamowe. Co to jest steam, a dopiero potem, co to znaczy steamowe.
Okej. Okay.
Bo, tak? Przepraszam, ale my tak trochę w imieniu milionów koleżanek i kolegów, które chciałyby wiedzieć.
Oj, tam 700 tysięcy milionów od razu.
A.
Steam to jest skrót. Skrót anglojęzyczny, o może tak. Skrót od słów science, technology, engineering, art and math, czyli nauka, technologia, inżynieria, sztuka i matematyka. I to jest skrót określający jakby rodzaj zajęć, które łączą w sobie te wszystkie aktywności, ale niekoniecznie wszystkie naraz. Są to takie zajęcia, podczas których na przykład badamy coś pod kątem naukowym, wykorzystując do tego technologię, ale włączając też oczywiście nauki matematyczne, czasem sztukę, bo musimy na przykład coś skonstruować, musimy zbudować jakiś prototyp, prawda, i sprawdzić na przykład, nie wiem, sprawdzamy nośność nośność mostu i konstruujemy go z różnych materiałów, więc tutaj jakby dochodzi też ta sztuka, ale generalnie mówimy cały czas o takiej działalności naukowej. To troszeczkę można porównać, słuchajcie, do takich dawnych ZPET-ów, chociaż tam nie było tej rozmowy o nauce. Wiecie, nie, na przykład jak, nie wiem, jak coś sklejaliśmy na ZPET-ach, czy zbijaliśmy młotkiem, na przykład, nie wiem, robiliśmy ten most, to nie szliśmy dalej z tym, tak? Czyli na przykład nie sprawdzaliśmy, ile ten most może wytrzymać. A tutaj w takich zajęciach steamowych na przykład to można zrobić, tak? I teraz Makey bardzo fajnie wpisuje się w te zajęcia steamowe, ponieważ, no na przykład, najprostszy przykład, chcielibyśmy zrobić instrumenty muzyczne z puszek po napojach. Wypełniliśmy je różnymi przedmiotami, na przykład małymi gwoździkami, kaszą, jakimiś klockami i potem sprawdzaliśmy jakby, jaka jest głośność tych instrumentów przy pomocy aplikacji tabletowej, która mierzyła decybele. No i mogliśmy sobie porównać, że to wypełnienie, w zależności od wypełnienia, ta siła głośności jest różna. No i potem też budowaliśmy takie instrumenty elektroniczne, które, gdzie mogliśmy na przykład w tym momencie już głośność sterować przy pomocy komputera. Ale do tego doszły nam jeszcze doświadczenia właśnie związane z prądem, z przewodnictwem prądu i potem na przykład sprawdzaliśmy, z czego możemy te instrumenty zrobić, więc no tutaj zabawy było co nie miara, bo tym instrumentem mógł być też banan, który wiadomo przewodzi prąd, ale zwykła folia aluminiowa czy na przykład gwoździe albo po prostu szklanki z wodą, bo przecież woda wiadomo, że też przewodzi ten prąd.
A czy tę zabawę można podciągnąć pod programowanie, bo weszło teraz do podstawy programowej klas 1-3 ten wymóg właśnie nauki podstaw programowania. Nauczyciele niektórzy wpadli w panikę na zasadzie, halo, no przecież ja nie jestem nauczycielem informatyki, a tu nagle mam uczyć podstaw kodowania, programowania. Czy to jakoś się łączy?
Tak, zdecydowanie tak. Pierwsze kroki z Makey są takie, że wchodzimy na stronę i mamy gotowy na przykład, nie wiem, jakieś bongosy albo pianino i jak sobie podłączymy właśnie, nawet ludzi możemy podłączyć. Ja kiedyś miałam takie wystąpienie Makey, czyli jak podłączyć ucznia do prądu, więc można też grać na dzieciakach, na ich nosach, czołach, oni dotykali się kolanami, prawie każdą częścią ciała, ale nie myślcie sobie, nie wszystkim, więc wracając...
Ty sobie, Marcin, pomyślałeś, bo ja sobie nie pomyślałem.
To dobrze. Słuchajcie, w każdym razie pierwszy krok jest taki, ale potem już nam czegoś brakuje, no bo ile można grać na bananach, ile można grać na bongosach, no więc...
Dobra, teraz sobie pomyślałem.
Tak. Okej, chłopaki, jesteśmy przy programowaniu.
Tak, oczywiście.
Słuchajcie,
tak,
no więc tak. Pomocą przychodzi nam Scratch i tutaj zaczyna się po prostu cała przygoda steamowa z elementami programowania. Bo na przykład programujemy sobie bardzo prostą platformówkę w Scratchu albo cokolwiek, gdzie duszek będzie chodził, kiedy my będziemy wciskać strzałki góra, dół, prawo, lewo. Robimy taki kontroler na przykład z żelków albo z folii aluminiowej, albo nawet właśnie ze szklanek wypełnionych wodą, czy też, uwaga, z ołówka, bo przecież w środku ma grafit, który przewodzi też prąd. I jak dobrze narysujemy te linie i je pogrubimy, to wtedy możemy sobie po prostu ten kontroler narysować.
Ja wiem też, że Asiu, trafiłaś na taką specjalną listę. Na listę 100 osób mających największy wpływ na rozwój kompetencji cyfrowych w Polsce. Zacny tytuł. Powiedz, co to za lista, jak się na nią trafia?
Lista została stworzona przez Polskie Towarzystwo Informatyczne i co roku to towarzystwo przyznaje taki tytuł, można powiedzieć, wciąga, że tak powiem, na tę listę. Osoby, które w jakiś sposób, właściwie nie w jakiś, a w określony sposób, przyczyniają się do rozwoju tych kompetencji cyfrowych. Ja myślę, że tutaj bardzo mocno przyczynił się fakt mojego udziału w, też w programie Mistrzowie Kodowania i bycia trenerką i rozwijania tych kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli. W zeszłym roku braliśmy udział jako Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania. Już niedługo zmienimy swoją nazwę, będziemy stowarzyszeniem pod nazwą Cyfrowy Dialog, bo rozszerzamy swój zakres działalności. No więc braliśmy udział w takim programie, projekcie Zaprogramuj Przyszłość i tam w ramach tego programu szkoliliśmy nauczycieli, pokazywaliśmy im, jak mogą uczyć dzieciaki programowania w klasach 1-3. I to było naprawdę bardzo ciekawe doświadczenie. O wielu nauczycieli, którzy bali się tej technologii i nie chcieli jej dotykać, po serii szkoleń, po serii lekcji, które przeprowadzili z dzieciakami, odkrywali w sobie niemalże pasję i chęć rozwijania swoich kompetencji dalej, bo wielu nauczycieli, też wiem, działa po prostu nawet już jeszcze jakby od nowego roku zaczęli pracę z nowymi grupami i uczą je programowania, mimo że program się już skończył, bo to po prostu pokazało im, że nauka programowania, wiecie, ludzie generalnie sobie wyobrażają, że nauka programowania to siedzenie przy komputerze i zapisywanie linijek kodu. I oczywiście, jeżeli chodzi o klasy 1-3, jest to błędne myślenie, bo to w ten sposób nie wygląda. To bardziej jest nauka takiego i logicznego myślenia i rozwijania kompetencji takich nawet społecznych, umiejętności współpracy, rozwiązywania różnego rodzaju problemów, ale też rozwój kreatywności. Więc jak nauczyciele zobaczyli, jak można to przekazywać dzieciakom, jak można pracować z dzieciakami, że właśnie jak podłączymy sobie makey-makey i coś nam tam zagra, jak zaprogramujemy robota, jak rozłożymy kratownicę odkodujemy jakiś obrazek, to wszystko przyczyni się do rozwoju tych umiejętności, które potem w przyszłości potencjalnie mogą jakby stworzyć warunki do tego, żeby nasze dzieciaki nie były tylko konsumentami cyfrowych wytworów, ale mogły też być właśnie twórcami. Bo to wiecie, nie chodzi o to, że teraz potrzebujemy kształcić rzesze programistów. Kiedyś Mitch Resnick bardzo fajnie powiedział, że tak samo jak uczymy pisania i czytania, nie po to, żeby wszyscy byli prawda, pisarzami na świecie. Chodzi o to, żeby dać im pewne umiejętności, takie podstawowe podwaliny do rozwijania dalszych swoich pasji i umiejętności.
A kto to jest Mitch Resnick?
Mitch Resnick to jest niesamowity gość. Słuchajcie, poznałam go w Budapeszcie osobiście i nawet grał w moją grę, którą opracowałam. Mitch Resnick to jest człowiek, który stworzył Scratcha razem ze swoim zespołem MIT Media Lab. To są ludzie, którzy są tak otwarci i kreatywni i chcą... Teraz uciekła mi myśl, kurczę, Mitch Resnick. Mitch Resnick to jest człowiek, który stworzył przede wszystkim Scratcha, tak o nim można powiedzieć. Stworzył Scratcha tego dużego, którego my tak nazywamy, ale też Scratcha juniora, który pomaga postawić pierwsze kroki w programowaniu w klasach właśnie 1-3. Napisał świetną książkę, Lifelong Kindergarten, polecam szczególnie, chociaż jest w języku angielskim, ale to jest niesamowita książka, która pokazuje właśnie, jak to programowanie tak naprawdę powinno wyglądać, że w zasadzie powinniśmy bardzo mocno czerpać z zabawy, która jest mocno przypisana do tego czasu przedszkola i ciągnąć tę zabawę dalej, a nie odwrotnie, tak jak się dzieje, że już do przedszkola wkładamy szkołę i naukę i tam, wiecie, taki dryl, lecimy literki, uczymy liczyć, bo przecież...
No właśnie, poczekaj, bo teraz mówisz o literkach, mówisz o drylu, czyli rozumiem, że rozmawiasz z nami o o tym, że musimy realizować i tutaj to słowo podstawa programowa i tak dalej. Jesteś osobą, która no, w której Greg gra Reznik, no więc to w ogóle myślę, że to go definiuje w ogóle jako człowieka. Natomiast jak ty to godzisz ze swoimi pasjami, to, że musisz to realizować, no bo skąd czerpiesz pomysły na te lekcje, ale takie lekcje, które no jednak taki konserwatywny rodzic chciałby wiedzieć, że co prawda ma zwariowaną panią, ale on by chciał wiedzieć, że to jednak te literki i tak dalej, to jednak będą najważniejsze.
Nie no, wiecie, generalnie literek się też uczymy. To nie jest tak, że nie, że my się tylko bawimy i turlamy po dywanie. Oczywiście, że uczymy się literek, ale robimy to w taki sposób, który trafia do dzieciaków. To znaczy, one nie dostają codziennie karty pracy kolejnej z literką i muszą ją po prostu 500 razy napisać. Robimy to naprawdę w przeróżny sposób. Bardzo dużo jest w tej nauce zabawy i działania, i współdziałania. Bardzo sobie cenię taki model pracy, gdzie dzieciaki tworzą coś razem, gdzie uczą się na przykład chociażby, nie wiem, tabliczki mnożenia, czy dodawania i odejmowania poprzez gry, wykorzystując kostki na matmie, czy karty, czy różnego rodzaju aplikacje, na przykład tabletowe, tak, żeby to nie było takie czyste liczenie słupków, chociaż dzisiaj na przykład właśnie moje dzieciaki dostały słupki, bo chciałam zobaczyć, jak one na nie zareagują. Dostały pierwszy raz w zasadzie takie słupki i to im się bardzo podobało. I to było coś nowego, to było ciekawe, ale podejrzewam, że gdyby codziennie miały to robić, no to wiadomo, że po jakimś czasie już by im się znudziło. Uwierzcie mi, dzieciaki, jest tyle możliwości działania, tyle możliwości implementowania różnych gier i zabaw w edukacji, nawet w klasie licznej, bo wcześniej pracowałam w takich mało licznych grupach, a teraz mam grupę 22-osobową i wystarczy po prostu tylko chcieć. Były momenty takie, że miałam dosyć, myślałam sobie, kurczę, nie da się, w 22-osobowej klasie to jest niemożliwe, ale jednak da się, tylko że trzeba po prostu troszeczkę inaczej podejść. Ja po 14 latach pracy wydawało mi się, że już wszystko potrafię, bo mówiono mi, że 10 lat dochodzi się do mistrzostwa. Okej, ale w momencie, kiedy zmieniłam grupę na bardziej liczną, szkoła publiczna w porównaniu z niepubliczną, trochę inne zasady, nagle pomyślałam sobie, kurczę, to co umiem, te moje metody wypracowane, nie do końca się tutaj sprawdzają. Muszę wypracować sobie kolejne, które zadziałają w tej grupie. Dzieciaki są zupełnie inne niż te, które miałam wcześniej. I one bardziej są ukrzesłowione i na nie właśnie bardziej działa karta pracy, co mnie przeraża osobiście, ale ja postawiłam sobie za punkt honoru, nie, ja nauczę te dzieci uczyć się przez działanie i do tego dążymy. A rodzice, wiecie co, to jest tak, że rodzicom trzeba pokazać, jak to wygląda. Na zebraniach po prostu czasem gram z nimi w jakieś gry, prowadzę bloga, na którym sukcesywnie pokazuję nasze działania z lekcji, ale opisuję też, nie piszę, dzisiaj bawiliśmy się kostkami, no bo oni pomyślą sobie, kurczę, znowu się bawili, tylko opisuję, że dzisiaj graliśmy w grę, która pomogła nam wyćwiczyć, utrwalić czy udoskonalić umiejętność taką a taką. Tak więc no, to wszystko na pewno też zabiera czas nauczycielowi, bo trzeba pokazać to rodzicom przez tego bloga, ale w tym momencie unikam też takich zarzutów, że ktoś mi przyjdzie i powie halo, no ale wy tutaj nie uczycie się, tylko się ciągle bawicie. Na przykład a ja chcę, żeby moje dziecko umiało czytać i pisać. Owszem, potrafią czytać i pisać.
Jakbyś nam mogła powiedzieć o jakiejś swojej edukacyjnej porażce, którą udało ci się przekuć w sukces. The greatest teacher
failure is. Taka kompletna wtopa, zrobiłaś coś, przygotowywałaś się długo, przyszłaś do klasy i po prostu ryps nie wyszło.
Myślę sobie, że teraz ta zmiana mojej pracy z pracy w szkole niepublicznej z małymi grupami w warunkach takich, no można powiedzieć naprawdę trochę jak pączek w maśle, gdzie wchodzisz do szkoły publicznej, liczna grupa, dwuzmianowość, tak? to jest chyba taki moment, że może nie to, że porażka, ale bardzo ważny moment ku refleksji i właśnie przewartościowaniu wielu i pomysłów, i metod, które znam, i jakby podejścia i zrozumienia też no, tych 700 tysięcy nauczycieli, że oni też mają ciężko, bo kiedyś mi się wydawało, że to nie jest takie trudne, żeby zrobić naprawdę ciekawą i fajną lekcję. Teraz wiem, że no, nauczyciel może napotykać na różnego rodzaju problemy, więc czapka z głowy dla tych wszystkich, którzy mają też ciężko, ale jednak mimo wszystko dają radę i idą do przodu, bo im się chce. The greatest teacher, failure is...
Dziękujemy Ci bardzo i mam nadzieję, kiedyś się zobaczymy nie tylko na Pinterestie.
Jasne. Bardzo dziękuję Wam, chłopaki, i życzę Wam wszystkiego dobrego, udanych ferii.
Pa, pa, dzięki.
No, cześć.
Dzięki za rozmowę. Pa.
Hej, hej.
Dobrze. Asia Panasewicz, nasz pierwszy gość 2019 roku. Mam nadzieję, że Państwo się trochę obudzili. Ja słuchałem tego wiele razy i oj, dużo trudnych słów, tak jak powiedziałem w pewnym momencie.
Tak, ale ja od tego czasu, jak rozmawialiśmy z Asią, jak spoglądam na rolkę papieru toaletowego, to spoglądam na nią z zupełnie innymi oczami.
Mhm. No.
To źle zabrzmiało, ale chodzi o te pomysły, o tą kreatywność, że wiecie, z tej rolki można zrobić różne pomysły, tak, że to może być, nie wiem, jakimś częścią nogi od robota, prawda, albo coś. Tak, to bardzo źle zabrzmiało, ale okej, okay, to nie miałem nic złego na myśli.
Ja nie wyobrażać wielu rzeczy. W każdym razie Asia była naszym gościem, Marcin miał wizję rolki od papieru toaletowego. My zaraz zaprosimy Państwa na zapowiadany już we wstępie nasz dział Skrzynka z narzędziami. Bardzo liczymy na jedną rzecz, na to, że Państwo nas znowu troszeczkę zrecenzują, bo chcemy wiedzieć po pierwsze, czy to ma sens. Po drugie, czy lekko wydłużone odcinki dadzą się wysłuchać, bo wiem z doświadczenia jako stary słuchacz podcastów, że jak mi ktoś coś przedłuży podcast, do którego jestem przyzwyczajony, że trwa tyle i tyle, to trochę mam z tym problem.
No ale do 35 minut myślę, że to powinno, wiecie, to można nawet na dwa razy posłuchać, nie?
No właśnie, no ale przecież inne podcasty są do wysłuchania. No dobra, to poszanujmy wspomnienia teraz.
Jak jest? Pogrzebmy w skrzynce z narzędziami.
Dzień dobry, nazywam się Ola Szeńka-Mińska. Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 6 w Pile. Chciałabym wszystkich Państwa zachęcić do odwiedzenia takiej strony internetowej Genialli, na której możemy tworzyć piękne, interaktywne zasoby dla swoich uczniów, ale również dla siebie. Strona ta oferuje nam wykonanie prezentacji, wideoprezentacji, dossier, zasobów edukacyjnych, interaktywnych quizów, gier, infografik w postaci linii czasu. Możemy wykonać listy, mapy, zaprojektować kalendarz dla siebie, dla swojej klasy, wykonać kartkę, plakat, a nawet swoje CV. Tak jak na wszystkich stronach mamy wersję płatną i bezpłatną. Oczywiście ja korzystam z bezpłatnej. Korzystając z wersji darmowej nie jesteśmy ograniczeni ilością stworzonych materiałów edukacyjnych. Możemy sobie robić je dowoli. Natomiast no niestety nie możemy korzystać z niektórych szablonów, ale tych darmowych jest na tyle dużo, że na pewno któryś przypadnie Państwu do gustu. Osobiście bardzo mi się podoba możliwość wykonania jednego interaktywnego plakatu, gdzie tylko i wyłącznie na jednej kartce możemy zamieścić mnóstwo aktywnych przycisków, które przeniosą nas do innej strony internetowej, do filmu na YouTubie czy grze stworzonej na innej platformie. Ta kartka oferuje nam również możliwość załączenia tekstu W tym tekście możemy stworzyć dzieciom różne zadania, opisy doświadczeń i wykorzystać do tego, by zindywidualizować pracę na zajęciach. W Genialli możemy również stworzyć interaktywne quizy i gry. W wersji darmowej mamy do wyboru quiz jednego wyboru, dwa rodzaje kół fortuny, a także zgadnij, kim jestem. Kiedy wykonamy taką grę, możemy również na osobnej planszy, możemy ją również wkleić na nasz interaktywny plakat. Prezentacje też mają bardzo ciekawe szablony i w nich również możemy na każdej stronie zrobić interaktywne odnośniki do innych zasobów. Możemy również dodawać zdjęcia, infografiki. Nie ma ograniczeń co do tego, by dodawać materiały swoje wybrane, znalezione czy stworzone w innych programach. Jest dosyć podobna w tworzeniu prezentacji w PowerPoincie, gdzie możemy wykorzystać rodzaje przejść, zmieniać tła. Myślę, że wykonanie prezentacji w Genialli i wykorzystanie jej na lekcjach czy na szkoleniach, radach pedagogicznych naprawdę będzie interesująca wizualnie i bardzo, bardzo serdecznie tą platformę polecam.
Bardzo dziękujemy Oli Szen-Kamińskiej za nagranie polecenia. Jeżeli jest wśród Was ktoś, kto chciałby nagrać taką recenzję do skrzynki z narzędziami do następnego odcinka, to bardzo zapraszamy do kontaktu przez naszego fanpage'a i messengera. Można się nagrywać i będziemy to wykorzystywali.
Albo kontaktujcie się bezpośrednio z nami, my to jakoś sobie poradzimy. To co, Marcin, uciekamy w śnieg. Zapowiemy tylko, że zobaczymy się za tydzień już na Edugatkach Ekstra. Będziemy rozmawiać o trudnych uczniach. Rozmawialiśmy już o wypaleniu zawodowym. Pomyśleliśmy sobie, że pójdziemy trochę w takie codzienne kłopoty naszej codzienności. Porozmawiamy o trudnych uczniach. To będziemy zapowiadać jeszcze w przyszłym tygodniu, a tymczasem życzymy miłego dnia, miłego wieczoru, w zależności...
I miłego roku.
Kiedy słuchać? Tak, i miłego roku. Dobranoc, do widzenia.
Pa, pa.
Ahoj.
Edukatki.
Ty powiedziałeś posłuchaj, czy ja powiedziałem
posłuchaj? Ja powiedziałem dobra, ty powiedziałeś posłuchaj w tym samym czasie.